To na początek nasz skrót o tym, co tam w tym widzialnym, niewidzialnym świecie stworzonym było. Pierwsze co, to to, że aniołowie są stworzeniami duchowymi, które nieustannie wielbią Boga i służą Jego zbawczym zamysłom wobec innych stworzeń. Jak to zapisał święty Tomasz Zakwinu w swojej Sumie Teologicznej, aniołowie współdziałają we wszystkim, co dla nas dobre. Aniołowie otaczają Chrystusa, swego Pana. Służą Mu w szczególny sposób w wypełnianiu Jego zbawczej misji wobec ludzi. Kościół czci aniołów, którzy pomagają Mu w Jego ziemskiej pielgrzymce i opiekują się wszystkimi ludźmi. Bóg chciał, aby stworzenia były zróżnicowane, dobre, współzależne i uporządkowane. Przeznaczył wszystkie stworzenia materialne dla dobra rodzaju ludzkiego. Człowiek, a przez niego całe stworzenie, jest przeznaczony dla chwały Bożej. Poszanowanie praw wpisanych w stworzenie i związku wynikających z natury rzeczy jest zasadą mądrości i podstawą moralności. I dziś idziemy dalej w tym stworzeniu i bierzemy jego koronę, czyli nas, człowieka. Jak powie ma zapisane Księga Rodzaju w pierwszym rozdziale, stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. To jest 27 werset pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Człowiek zawsze zajmuje jedyne miejsce w stworzeniu. Został on stworzony na obraz Boży. W swojej własnej naturze jednoczy świat duchowy i świat materialny. Jest stworzony jako mężczyzna i kobieta. Bóg obdarzył go swoją przyjaźnią. To są cztery elementy tej dzisiejszej katechezy. Pierwsza rzecz, stworzony człowiek na obraz Boży. Jedynie człowiek jest zdolny z całego stworzenia widzialnego do poznania i pokochania swojego Stworzyciela. Jest on na ziemi jedynym stworzeniem, które Bóg chciał ze względu na nie samo. Tylko człowiek jest wezwany do uczestniczenia w życiu Bożym przez poznanie i przez miłość. Został stworzony w tym celu i to stanowi podstawową rację jego godności. Jak zapisała święta Katarzyna ze Sieny, czemu to, proszę, obdarzyłeś człowieka tak wielką godnością? Niewątpliwie stało się tak jedynie dla niepojętej miłości, dzięki której dostrzegłeś Twe stworzenie w sobie samym i w nim się rozmiłowałeś. Bo z miłości stworzyłeś go i dałeś mu istnienie, by radował się Twoim najwyższym i wiecznym dobrem. Ponieważ człowiek został stworzony na obraz Boży, posiada godność osoby, czyli nie jest tylko czymś, ale kimś, jest zdolny poznawać siebie, jest zdolny panować nad sobą, w sposób dobrowolny dawać siebie oraz tworzyć wspólnotę z innymi osobami, a przez łaskę jest powołany do przymierza ze swoim Stwórcą, dodania mu odpowiedzi wiary i miłości, jakiej nikt inny nie może dać za niego. Sobór Watykański II w swojej konstytucji Gaudium et Spes zapisał, że Bóg wszystko stworzył dla człowieka, ale on, sam człowiek, został stworzony, aby służyć Bogu i kochać Go oraz by ofiarować Bogu całe stworzenie. Któż zatem ma być stwarzany? Komu tak wielką przypisuje się godność? Jest to człowiek, wielka i wspaniała postać żyjąca, cenniejsza w oczach Bożych niż całe stworzenie. Dla człowieka istnieje niebo i ziemia, morze i całe stworzenie. Do jego zbawienia Bóg przywiązuje taką wagę, że nie oszczędził nawet swego jedynego Syna. Bóg nie przestał bowiem czynić wszystkiego, by doprowadzić człowieka do siebie i posadzić go po swojej prawicy. Tak zapisał święty Jan Chryzostom o człowieku. Tajemnica człowieka prawdziwie wyjaśnia się jedynie w tajemnicy Słowa Wcielonego. Tu mamy słowa Piusa XII, który powiedział, że święty Paweł poucza nas, że dwóch ludzi dało początek rodzajowi ludzkiemu. Adam i Chrystus. Stał się, mówi, pierwszy człowiek, Adam, duszą żyjącą, a ostatni Adam, duchem ożywiającym. Pierwszy został stworzony przez ostatniego. Od niego też otrzymał duszę dającą życie. Drugi Adam umieścił swój obraz w pierwszym, gdy go stwarzał. Dlatego przyjął jego ciało i imię, aby nie zginęło to, co uczynił na swe podobieństwo. Jest zatem pierwszy Adam i ostatni Adam. Tamten pierwszy ma początek, ten ostatni nie ma końca, a jest w rzeczywistości pierwszy, jak to sam stwierdza, ja jestem pierwszy i ostatni. Dzięki wspólnemu początkowi rodzaj ludzki stanowi jedność. Bóg bowiem z jednego człowieka, jak powiedzą Dzieje Apostolskie, wywiódł cały rodzaj ludzki. Wspaniała wizja, która pozwala nam rozważać i kontemplować rodzaj ludzki w jedności jego początku w Bogu, w jedności jego natury, u wszystkich złożonej tak samo z materialnego ciała i nieśmiertelnej i duchowej duszy. Znowu słowa Piusa XII. W jedności jego bezpośredniego celu i jego misji w świecie spełnianej podczas ziemskiego życia, w jedności miejsca jego zamieszkania, ziemi oraz dóbr, z których wszyscy ludzie na podstawie prawa naturalnego mogą korzystać, by podtrzymywać i rozwijać swoje życie. W jedności celu nadprzyrodzonego, którym jest sam Bóg, do którego wszyscy mają dążyć. W jedności środków potrzebnych do osiągnięcia tego celu. W jedności odkupienia, które Chrystus wszystkim obficie darował. Drugą rzeczą jest jeden ciałem i duszą. Osoba ludzka, stworzona na obraz Boży, jest równocześnie istotą cielesną i duchową. Opis biblijny wyraża tę rzeczywistość językiem symbolicznym, gdy stwierdza, że Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą. To jest siódmy werset drugiego rozdziału Księgi Rodzaju. Cały człowiek zawsze jest chciany przez Boga. Nie ma, że dusza jest lepsza od ciała, ciało lepsze od duszy. Bóg stworzył całość i całość chce, żeby istniała, żeby żyła wiecznie. Pojęcie dusza często oznacza w Piśmie Świętym życie ludzkie lub całą osobę ludzką. Oznacza także to wszystko, co w człowieku jest najbardziej wewnętrzne i najwartościowsze. To, co sprawia, że człowiek jest w sposób szczególny obrazem Boga. Dusza oznacza zasadę duchową w człowieku. Zaś ciało człowieka uczestniczy w godności obrazu Bożego. Jest ono ciałem ludzkim właśnie dlatego, że jest ożywiane przez duszę duchową i cała osoba ludzka jest przeznaczona, by stać się w ciele Chrystusa, świątynią ducha. Sobór Watykański II zapisał jeszcze takie słowa. Stanowiąc jedność cielesną i duchową, człowiek przez samą swoją cielesność łączy w sobie elementy świata materialnego, tak, że przez niego osiągają one swą głębię i wznoszą głos w dobrowolnej pochwale Stwórcy. Człowiekowi nie wolno więc gardzić życiem cielesnym, lecz przeciwnie. Właśnie swoje ciało, jako stworzone przez Boga i przeznaczone do wskrzeszenia w dniu ostatnim, powinien uważać za dobre i godne szacunku. Jedność ciała i duszy jest tak głęboka, że trzeba uważać duszę za formę ciała. Oznacza to, że dzięki duszy duchowej ciało utworzone z materii jest ciałem żywym i ludzkim. Duch i materia w człowieku nie są dwiema połączonymi naturami, ale ich zjednoczenie tworzy jedną naturę. Kościół naucza, że każda dusza duchowa jest bezpośrednio stworzona przez Boga. Nie jest ona dziełem rodziców i jest nieśmiertelna. Nie ginie więc po jej oddzieleniu się od ciała w chwili śmierci, a połączy się na nowo z ciałem w chwili ostatecznego zmartwychwstania, w dniu ostatnim. Niekiedy odróżnia się duszę od ducha. W ten sposób święty Paweł modli się, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana. Kościół naucza, że rozróżnienie to nie wprowadza jakiegoś dualizmu w duszy. Duch oznacza, że człowiek, począwszy od chwili swego stworzenia, jest skierowany ku swojemu celowi nadprzyrodzonemu, a jego dusza jest uzdolniona do tego, by była w darmowy sposób podniesiona do komunii z Bogiem. Tradycja duchowa Kościoła mówi także o sercu. W biblijnym sensie głębi jestestwa, jak to powie prorok Jeremiasz, gdzie osoba opowiada się za Bogiem lub przeciw Bogu. Trzeci element, że Bóg stworzył człowieka mężczyzną i niewiastą. Mężczyzna i kobieta są stworzeni, to znaczy chciani przez Boga. Z jednej strony w doskonałej równości jako osoby ludzkie, a z drugiej strony w ich odrębnym byciu mężczyzną i kobietą. Bycie mężczyzną, bycie kobietą jest rzeczywistością dobrą i chcianą przez Boga. Mężczyzna i kobieta mają nieutracalną godność, która pochodzi wprost od Boga, ich Stwórcy. Mężczyzna i kobieta mają taką samą godność. Zostali stworzeni na obraz Boga. W swoim byciu mężczyzną i byciu kobietą odzwierciedlają oni mądrość i dobroć Stwórcy. Bóg w żadnym wypadku nie jest obrazem człowieka. Nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Bóg jest czystym duchem, w którym nie ma miejsca na różnice płci. Lecz doskonałość mężczyzny i kobiety odzwierciedla coś z nieskończonej doskonałości Boga, doskonałości matki, oblubienicy oraz doskonałości ojca i małżonka. Dalej jest jedność we dwoje. Mężczyzna i kobieta, stworzeni razem, są chciani przez Boga jako jedno dla drugiego. Słowo Boże pomaga nam zrozumieć tę prawdę w różnych fragmentach tekstu świętego. W 18 wersecie 2 rozdziału Księgi Rodzaju jest powiedziane: nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Uczynię mu zatem odpowiednią dla niego pomoc. Żadne ze zwierząt jednak nie może być tym partnerem mężczyzny. Kobieta, którą Bóg kształtuje z żebra wyjętego z ciała Adama i którą przyprowadza do mężczyzny, wywołuje u niego okrzyk podziwu, miłości i jedności. Adam mówi: ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Mężczyzna odkrywa kobietę jako inne ja tego samego człowieczeństwa. Mężczyzna i kobieta są stworzeni jedno dla drugiego. To znaczy, Bóg nie stworzył ich jako połowicznych i niekompletnych. Bóg stworzył ich do wspólnoty osób, której jedno może być pomocą dla drugiego, ponieważ są równocześnie równi jako osoby, kość z moich kości, i uzupełniają się wzajemnie jako mężczyzna i kobieta. Bóg łączy ich w małżeństwie w taki sposób, że stając się jednym ciałem, mogą przekazywać życie ludzkie. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię, mówi Bóg do Adama i Ewy. Przekazując swojemu potomstwu życie ludzkie, mężczyzna i kobieta, jako małżonkowie i rodzice, mają udział w wyjątkowy sposób z dziełem Stwórcy. W zamyśle Bożym mężczyzna i kobieta są powołani do czynienia sobie ziemi poddaną jako zarządcy Boży. To władanie nie może być samowolnym i niszczącym panowaniem. Mężczyzna i kobieta, stworzeni na obraz Stwórcy, który miłuje wszystkie stworzenia, jak powie Księga Mądrości, są powołani, by uczestniczyć w opatrzności Bożej w stosunku do innych stworzeń. Z tego wynika ich odpowiedzialność za świat powierzony człowiekowi przez Boga. Następną rzeczą jest człowiek w raju. Pierwszy człowiek nie tylko został stworzony jako dobry, lecz także ukonstytuowany w przyjaźni ze swoim Stwórcą oraz w harmonii z sobą samym i otaczającym go stworzeniem. Stan ten przewyższy jedynie chwała nowego stworzenia w Chrystusie, kiedy Chrystus powróci i odnowi, uczyni nowe niebo i nową ziemię. To tylko to, co zrobi Chrystus, przewyższy pierwotność sprawiedliwości w chwili stworzenia. Kościół, interpretując w autentyczny sposób symbolizm języka biblijnego w świetle Nowego Testamentu i tradycji, naucza, że nasi pierwsi rodzice, Adam i Ewa, zostali ukonstytuowani w stanie świętości i sprawiedliwości pierwotnej. Tą łaską świętości pierwotnej było uczestnictwo w życiu Bożym. Promieniowanie tej łaski umacniało wszystkie wymiary życia człowieka. Dopóki człowiek pozostawał w zażyłości z Bogiem, nie musiał ani umierać, ani cierpieć. Wewnętrzna harmonia osoby ludzkiej, harmonia między mężczyzną i kobietą, a wreszcie harmonia między pierwszą parą i całym stworzeniem tworzyły stan nazywany pierwotną sprawiedliwością. Władanie światem, które Bóg od początku powierzył człowiekowi, urzeczywistniało się przede wszystkim w samym człowieku jako panowanie nad sobą. Człowiek był nieskazitelny i uporządkowany w swoim bycie, ponieważ był wolny od potrójnej pożądliwości, która poddaje go przyjemnościom zmysłowym, pożądaniu dóbr ziemskich i afirmacji siebie wbrew nakazom rozumu. To, co święty Jan nazwie pożądliwością ciała, pożądliwością oczu i pychą tego życia. Znakiem zażyłości człowieka z Bogiem jest to, że Bóg umieszcza go w ogrodzie. Człowiek żyje w nim, aby uprawiał go i doglądał. I tam praca nie jest ciężarem. Tam jest ona współpracą mężczyzny i kobiety z Bogiem w doskonaleniu stworzenia widzialnego. Ta harmonia pierwotnej sprawiedliwości, przewidziana dla człowieka w zamyśle Bożym, zostanie jednak utracona przez grzech naszych pierwszych rodziców. O czym będzie na następnej katechezie, gdzie ruszymy tajemnicę upadku zarówno ludzkiego, jak i wcześniej anielskiego, bo też o upadku aniołów i grzechu, i o grzechu pierworodnym. Myślę też troszkę będzie.